To podcast Zdrowie bez cenzury. Tym razem bez cenzury porozmawiamy o profilaktyce raka piersi. Moim i Państwa gościem jest pani Adrianna Sobol, psychoonkolożka. A partnerem naszej rozmowy jest Nationale Nederlanden.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani Adrianno, zwykle do psychoonkologa trafiają osoby z nowotworem. Ale ja dzisiaj chciałabym zapytać i porozmawiać o tych, którzy nowotworu nie mają, a którzy może powinni posłuchać pani psychoonkologa. Być może powinna pani im doradzić. Chodzi mi o panie, które są zdrowe i żeby to zdrowie zachować, powinny się badać.
Kobiety powinny się badać, absolutnie. Chociaż ja powiem na starcie, że psychoonkolog, oprócz tego, że oczywiście pojawia się na etapie, kiedy pojawia się, występuje choroba nowotworowa, ale tak naprawdę ogromną część mojej pracy to jest właśnie edukacja z zakresu profilaktyki, bo jakby psychoonkolog to jest też osoba, która edukuje, ja zresztą i wykładam taki przedmiot na Uniwersytecie Medycznym, jak i robię liczne szkolenia z tego zakresu. Uśmiecham się, że kobiety powinny się badać, bo kobiety mają to do siebie, że są mistrzyniami w dbaniu o innych i niestety w tej liście zadań, kiedy kobiety myślą o zdrowiu, tego nie można im odebrać, ale myślą w kategoriach zapisania swoich dzieci, partnera, małżonka, rodziców, znajomych i wszystkich tam w ogóle ogarną.
To bardzo ważne.
Tak, zdrowotnie. I nagle się okazuje, że na nie same już po prostu brakuje im czasu. Oczywiście łatwiej jest się opiekować kimś, jeszcze dodatkowo kimś bliskim, niż samym sobą, bo często niestety, ale ignorujemy pierwsze objawy i to jest tak naprawdę najtrudniejsze. Ja z pracy, jakby na co dzień pracuję w szpitalu onkologicznym i obserwuję kobiety, które zgłaszają się na przykład na konsylia onkologiczne i niejednokrotnie jako cały zespół medyków zadajemy takiej pacjentce, kobiecie, pytanie, czemu dopiero teraz? I to, co często słyszymy, to tą odpowiedzią jest, bo nie miałam czasu, bo nie było kiedy, bo życie tak szybko pędzi, bo myślałam, że przejdzie, bo myślałam, że minie. Próbowałam leczyć się sama i oczywiście za tym też stoi strach. Bo choroba nowotworowa to wciąż temat tabu i wyobrażenie tej choroby jest często paraliżujące, niepotrzebnie.
No właśnie, ale czy to jest kwestia tego strachu, czy może tego braku czasu, że kobiety, że tak mało kobiet regularnie wykonuje mamografię lub USG piersi? A może są jakieś inne powody jeszcze?
Myślę, że tu jest wiele powodów. Przede wszystkim to jest brak wiedzy. Pomimo licznych kampanii edukacyjnych, cały czas niestety zmagamy się z brakiem wiedzy. Kobiety myślą, że ten temat ich nie dotyczy, myślą też, że mają za małe piersi i na pewno w tak małym biuście nie pojawi się choroba nowotworowa. Proszę mi wierzyć i to, i żeby to było jasne, to nie dotyczy kobiet z małych miejscowości. To dotyczy osób, które są wysoko wykształcone, z dużych również miast. Tak naprawdę zapominamy o tym, że choroba może dotknąć każdego. To jest kolejny zresztą mit i to również bardzo często spotykam się z młodymi kobietami, które mówią, ale ja myślałam, że w ogóle choroby nowotworowe to jakby są zarezerwowane dla osób starszych. To również nieprawda. Niestety, ale chorują coraz młodsi i zresztą nie ma takiej osoby, która może czuć się bezpiecznie. Nie chciałabym tu nikogo straszyć, bo to w ogóle nie jest celem profilaktyki. Profilaktyka jest po to, aby upewniać się w przekonaniu,
że jest się zdrowym.
Też oczywiście tutaj kolejnym też takim niestety mitem, który towarzyszy, to jest kwestia w ogóle obciążeń genetycznych, tak? Na zasadzie, że skoro w mojej rodzinie nikt nie chorował, to jestem wolny od tematu,
bezpieczny,
tak? Bezpieczny. To jest kolejny mit. Za tym oczywiście cały czas, niestety, to jest jedna, znaczy tak, powiedziałyśmy sobie o mitach, ale kolejnym, oczywiście kolejną przyczyną, to jest oczywiście to, co wspominałam już, ten brak czasu i na zasadzie, a później o siebie zadbam, a później odpocznę. I tutaj też należy podkreślić, że kiedy mówimy o etiologii chorób nowotworowych, to ona nie jest do końca znana. Oczywiście wyróżniamy czynniki genetyczne, wyróżniamy czynniki środowiskowe. Znamy też czynniki, które zwiększają ryzyko i tutaj oczywiście kwestia na przykład zdrowy styl życia może nas jakby, no właśnie, nie uchronić, może zmniejszyć ryzyko, ale coraz częściej mówimy też o tych aspektach emocjonalnych, przewlekły stres, napięcia, no jakby różne trudne sytuacje, to jest też coś, co dźwigamy przez nasze życie i to też również ma wpływ na nasz układ odpornościowy. Więc tu również musimy pamiętać, że no właśnie jeśli mówimy o zdrowym stylu życia, to ja zawsze powtarzam zresztą moje takie hasło, zdrowie zaczyna się w głowie i warto jest to, aby pamiętać o tym, żeby dbać o siebie naprawdę całościowo. I tu też jest pułapka, bo jak właśnie powiedziałam o tym zdrowym stylu życia, często są kobiety, które mówią, ja przebiegam maratony. To ja jestem zdrowa. No ja też mam pacjentki, które przebiegają maratony i dowiadują się, że w tym samym czasie były chore na przykład na raka piersi czy raka jajnika. Ale kolejnym ważnym tematem to jest, tak jak powiedziałam wcześniej, ten strach. Jednak nie badamy się, dlatego że boimy się, że jeśli otrzymamy taką informację, to będzie wyrok. A zapominamy jednak, że oczywiście moment, czas wychwycenia choroby jest bardzo istotny, bo przekłada się wprost proporcjonalnie na rodzaj leczenia, na mniej intensywną terapię, ale przede wszystkim na możliwość pełnego wyleczenia pacjenta. W wielu sytuacjach trzeba to podkreślić. Niemniej jednak to wyobrażenie jest tak paraliżujące, że niestety, ale Polacy wciąż myślą sobie, okej, lepiej nie wiedzieć, bo jak się już dowiem, to nic z tym nie zrobię. I to jest nieprawda.
No właśnie. Jak zmienić to nastawienie? Bo nie pójdę, bo jeszcze coś wykryją.
Znaczy, to jest, przepraszam za powiedzenie o tym wprost, ale to jest najgłupsza decyzja, jaką można podjąć. Dlatego, że wiedza jest zawsze najlepszym narzędziem. Oczywiście sytuacja choroby nowotworowej zawsze jest ogromnym wyzwaniem, nie tylko dla pacjenta, ale także dla całej rodziny. Ale właśnie regularne badanie się, profilaktyka, stosowanie się do tych zaleceń i nawet jeśli wychwycimy jakieś pierwsze objawy, bo to też podkreślmy to, chodzimy do lekarza nie wtedy, kiedy coś nas boli. Chodzimy do lekarza wtedy, kiedy nas nic nie boli, bo właśnie żeby wychwycić chorobę na tak zwanym etapie bezobjawowym. I kiedy wychwycimy chorobę na tak zwanym etapie bezobjawowym, właśnie mamy szansę wychwycić chorobę wcześniej, czyli wiedza, narzędzia, dostęp do nowoczesnych form terapeutycznych. Ale powiem więcej, nawet jeśli mamy pacjentów z zaawansowaną postacią choroby nowotworowej, to również możemy wiele tym pacjentom zaoferować. W dzisiejszych czasach o chorobach nowotworowych możemy mówić w wielu sytuacjach jak o chorobie przewlekłej. Kiedy na przykład słyszymy hasło cukrzyca jest równie bardzo trudną, przewlekłą chorobą. Dokładnie. Niemniej jednak w naszym wyobrażeniu już wiemy, że z cukrzycą można po prostu żyć.
No tak.
I to samo powinno nam towarzyszyć w kontekście chorób nowotworowych, że jest to choroba taka jak każda inna i tak jak zresztą mówi moja książka Oswoić raka, no właśnie musimy trochę ten temat oswoić, czyli go odczarować, nadać mu pewien rodzaj realności, ale także zbudować realny obraz pacjenta. Moi pacjenci to są osoby, które są często aktywne zawodowo, funkcjonują społecznie, towarzysko, a nawet bym powiedziała imprezowo. Oczywiście ja nie chciałabym tutaj zaklinać obrazu pacjenta onkologicznego, bo niektóre te sytuacje są rzeczywiście niezwykle trudne, tak? Niezwykle też szybko postępujące, ale nie możemy tego tak generalizować i musimy naprawdę zbudować ten realny obraz, w którym jest leczenie i nie możemy o tym zapominać.
A co zrobić, jeśli strach albo wstyd nie pozwala nam umówić się na to badanie. Po prostu paraliżuje nas na tyle, że nie, no po prostu nie umawiamy się, nie pójdziemy. Czy jakoś możemy przepracować te emocje?
Znaczy absolutnie musimy, znaczy tak, myślę, że tu jest kilka rzeczy. Przede wszystkim warto jest, pamiętajmy o tym, że kwestia profilaktyki, w ogóle choroby nowotworowej konfrontuje nas z takim tematem jak lęk przed śmiercią. I to jest taki temat, który niejednokrotnie towarzyszy każdemu z nas, bo to już... Właściwie dzieci odczuwają lęk przed śmiercią. Wszystkie strachy dotyczące ciemności, Baba Jaga pod łóżkiem, to jest uświadomienie sobie własnej śmiertelności. Lęk przed śmiercią, tak jak powiedziałam, towarzyszy absolutnie każdemu z nas, który stanowi rodzaj takiego też naszego filtra, punktu ostrzegawczego i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak czasami ten strach, ten lęk przed śmiercią bywa strasznie duży i jakby za tym stoją też inne historie, inne trudne sytuacje, które rzeczywiście bywają paraliżujące i odzwierciedlają się w naszym życiu w przeróżnych naszych zachowaniach. Między innymi na przykład w uprawianiu ekstremalnych sportów, częstą zmianą partnerów, partnerki, czy myśleniem, że czyha za nami, za rogiem coś nowego. Oczywiście to, jakby mówię to w bardzo dużym skrócie, więc tak do tego podejdźmy, ale lęk przed śmiercią jest takim tematem, który jest trudny, a dodatkowo nie ma za bardzo miejsca, aby o nim pogadać. A tak jak mówię, towarzyszy każdemu z nas. Więc to jest oczywiście zawsze przestrzeń, gdzie zachęcam do psychorozwoju, do takiego rozwoju osobistego i kontaktu z psychologiem, terapeutą w celu przyjrzenia się, co za tym stoi. Chociażby hipochondria też jest również tym niejednokrotnie objawem, między innymi może być objawem właśnie takiego lęku, prawda? Ale musimy również spojrzeć na sytuację trochę z innej strony, to znaczy strach jest naturalną i nieodłączną też częścią naszego życia, ale też powinna funkcjonować w naszym myśleniu taka reguła wzajemnego wsparcia, to znaczy my wszyscy jesteśmy trochę za siebie odpowiedzialni i wszyscy powinniśmy trochę o siebie dbać. I tutaj mówię w kontekście rodzin, wzajemnego zachęcania się, umawianie bliskiej osoby do lekarza, powiedzenia, słuchaj, ja też się boję, idę razem z tobą, będę cię trzymać za rękę, ale idziemy, tak? Przejdziemy przez to razem. Zresztą, czy można ofiarować komuś lepszy prezent niż właśnie zatroszczenie się o czyjeś zdrowie? No nie. W związku z tym ta reguła wzajemnego wsparcia, to znaczy takie właśnie wzajemna odpowiedzialność. Nie ma słowa nie. Znaczy, wie pani, oczywiście jeśli ktoś się uprze, no to nie ma takiej siły. Niemniej jednak przeważnie taka forma umówiłem cię, idę razem z tobą, ty dbasz o mnie, ja o ciebie, jest czymś, co się najlepiej sprawdza. Inną kwestię to są pracodawcy. Jestem bardzo dumna, coraz dumniejsza z pracodawców, którzy otwierają się na różne ważne tematy w kontekście szkoleń dla swoich pracowników. Ja sama robię szkolenia z zakresu profilaktyki, czy tego kwestii, jak być dobrym wsparciem dla już chorego pracownika. Kiedyś ten temat był abstrakcją. Nie, dzisiaj jest na to otwartość i rzeczywiście ta edukacja również w firmach, takie wzajemne zachęcanie się, nie tylko danie komuś dostępu do karty medycznej, tylko takie zbudowanie takiej troski o to, że to jest ważny temat, który również nie uznajemy za temat tabu, tylko wspólnie się nim po prostu zajmujemy.
No dobrze, to strach, a wstyd. Są takie panie, które wstydzą się po prostu rozebrać, uważają, że to jest bardzo niekomfortowa sytuacja, tak? No bo jednak czy zrobić to USG, czy mamografię, no to bluzkę, biustonosz, no trzeba zdjąć.
To jest rzeczywiście nie lada wyzwanie. Wstyd, temat w ogóle akceptacji własnego ciała jest rzeczywiście niejednokrotnie barierą dla kobiet. Zauważam też tą barierę znacznie większą u kobiet młodszych niż starszych.
Naprawdę?
Dlaczego? Dlatego, że żyjemy trochę w takim świecie kanonu piękna, niezniszczalności, ale przede wszystkim ogromnej potrzeby bycia jakimś. Jakimś według pewnego kanonu, który jest na przykład nam narzucony przez media.
Czyli młode dziewczyny boją się, że źle wyglądają, na przykład u lekarza.
Tak. Tak, tak, zdarza się, zdarza się. Oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć takiej, jeśli chodzi o temat wstydu, to jest w ogóle ogromny temat dotyczący w ogóle budowania realnego w ogóle obrazu kobiety w mediach, tak? Plus do tego mówimy tu również o wsparciu kobiet i tutaj ogromne też znaczenie ma kwestia siły kobiet, siły grup kobiet, przyjaciółek, koleżanek, które również mogą ten temat po prostu oswajać, poruszać podczas nawet takich towarzyskich spotkań, ale to jest rzeczywiście temat, który znowu tu bardzo jest istotna ta psychoedukacja i myślę sobie o tym, że jeśli mówimy o profilaktyce onkologicznej, to powinniśmy zacząć wychodzić z taką profilaktyką już na etapie podstawówki czy liceum, pokazując, że tu nie chodzi o, że może tak, atrakcyjność zmienia kompletnie swój wymiar w obliczu zagrożenia własnego zdrowia.
No właśnie. No
tak? Właśnie. To się kompletnie zmienia i piękna znaczy zdrowa. I o tym musimy pamiętać. I budowanie też tej atrakcyjności wcale nie wyraża się w naszym biuście, jajnikach, macicy, czy to, jakie mamy kształty. Wyraża się w to, jak o sobie myślimy i to, jak potrafimy stawiać granice innym i sobie z jednoczesną umiejętnością postawienia na siebie, czyli tego zdrowego egoizmu, kiedy jestem dla siebie dobra, jestem dla siebie ważna, jestem piękna, bo o siebie dbam, tak?
No właśnie, no właśnie, wszystkie powinnyśmy to wiedzieć. A jak wyrobić sobie nawyk takiego regularnego badania piersi. Bardziej chodzi mi o te badania oczywiście diagnostyczne, tak? Czy ktoś nam może tutaj pomóc, czy raczej po prostu wpisuję w kalendarz i tak to wystarczy?
Znaczy przede wszystkim wpisuję w kalendarz absolutnie i wpisuję w kalendarz według przedziału wiekowego. Każda kobieta właściwie od 20-18 roku życia, nawet już onkolodzy mówią, masz piersi, to je dotykaj, to je badaj na przykład. To oczywiście wpisanie w kalendarz jest czymś takim, to jest zadanie do wykonania. Tu się nie ma co nad tym zastanawiać. Ja to zawsze powtarzam, w ciągu naszego roku, nazwijmy to tak, robimy tyle niepotrzebnych rzeczy. Marnujemy czas na bzdury, które nie mają większego wymiaru i znaczenia. A jak pojawia się w kalendarzu ten wątek zrobienia USG piersi, mamografii, zrobienia chociażby badań kontrolnych krwi, to nagle się okazuje, że mamy milion powodów, że nie ma czasu i są ważniejsze rzeczy do zrobienia. Więc oczywiście kalendarz bez dwóch zdań. Dwa, oczywiście mówimy tu w kontekście kobiet o regularnym, comiesięcznym samobadaniu piersi, czyli każda z nas powinna badać swoje piersi, metodą palpacyjną, przede wszystkim się sobie przyjrzeć, zobaczyć, czy kształt tych piersi się nie zmienił, zbadać te piersi i to na pewno wymaga też nauczenia się. Jest mnóstwo bardzo interesujących i ważnych kampanii edukacyjnych, które mówią o tym, jak badać piersi, bo tego trzeba się nauczyć. Różne rzeczy, które powtarzamy, rzeczywiście stają się naszym nawykiem. Ja też tu zachęcam do takiego nieukrywania się. Ja na przykład sama mam dwie córki i one chociaż są malutkie, to ja już im pokazuję, że na przykład to, że mama się bada, że chodzi do lekarza, jest czymś normalnym. To znaczy nie, jakby już moja droga jakby uczenia tych młodych, małych dziewczynek jest, żeby pokazać, że to nie jest strach. To jest właśnie troska o siebie.
Jest to normalne.
I jest to normalne. W związku z tym też kobiety powinny znacznie częściej ze sobą rozmawiać, mówić, wymieniać się wiedzą w tym obszarze, bo na przykład niejednokrotnie moje pacjentki mówią, wie pani co, bo ja długo nie wiedziałam, co to jest. Po prostu miałam jakąś plamkę na biustonoszu i myślałam sobie, że menopauza albo coś, a tu po prostu ta plamka coraz bardziej krwista, prawda? I brak wiedzy powodował, że to odwleka jakby nasze zgłoszenie się do lekarza. I nawet odwołując się do tego przykładu, to akurat właśnie ta pacjentka podzieliła się tą informacją z koleżanką z pracy, która powiedziała, to jest niepokojący objaw, może mówić o raku piersi, idź do lekarza. W związku z tym wiedza, tak? Wiedza, myślę, że też musimy dużo na ten temat mówić, wspierać się. Ja to zawsze powtarzam, umów się z przyjaciółką na wino i zapytaj się jej, kiedy ostatni raz była u lekarza, na przykład ginekologa. To już jest coś, to proste hasło może komuś uratować życie.
No tak. Bo może w końcu pójdzie, no bo właściwie jak dawno nie byłam, no to może rzeczywiście powinnam, tu koleżanka pyta. A jak mężczyźni mogą wspierać swoje żony, partnerki, córki, wnuczki w tym, żeby regularnie badały się?
No to jest wielkie pole do popisu. Zresztą muszę przyznać, że wiele pacjentek zgłosiło się właśnie do lekarza dzięki swojemu partnerowi, który po prostu wyczuł jakąś zmianę w piersi kobiety, ale także zresztą też jako członek zarządu Fundacji OnkoCafe realizujemy kampanię Breastfeed, kobiecy biust, męska sprawa, gdzie właśnie zachęcamy mężczyzn do tego, aby bliscy mężczyźni zadawali właśnie kobietom pytanie, kiedy ostatni raz byłaś u lekarza, kiedy ostatni raz badałaś swoje piersi, czy potrzebujesz pomocy, czy pójść z tobą do ginekologa. Te bardzo proste rzeczy, one rzeczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, no budują tą ogromną troskę i tą regułę wzajemnego wsparcia, ale to jest też coś, że pojawia się kolejny punkt na mapie kobiety, który pomaga jej w kontroli swojego zdrowia, tak? I to idzie też w drugą stronę, bo kobiety cudownie, ale to absolutnie rewelacyjnie dbają o swoich partnerów w kontekście profilaktyki raka prostaty na przykład, czy innych nowotworów. W związku z tym dbajmy o siebie, ale panowie naprawdę mogą zrobić dużo. Panowie zresztą również powinni nauczyć się i poznać tajniki, w ogóle tutaj technikę samobadania piersi, bo to trzeba zrobić dobrze, wiedzieć też kiedy takie badanie przeprowadzić i po prostu nie traktować tego tematu jako temat tabu, po prostu rozmawiać o nim, zadawać sobie pytania, towarzyszyć sobie i wzajemnie się w tym obszarze wspierać.
No właśnie. Wspieramy się, idziemy się badać i na wczesnym etapie wyłapujemy chorobę. Jak z pani doświadczenia wynika, jak radzą sobie emocjonalnie te pacjentki chore na raka piersi, które bardzo szybko odkryły zmianę i bardzo szybko trafiły do lekarza, do onkologa?
No, to zdecydowanie przekłada się na ich stan emocjonalny. Dlatego, że te kobiety oczywiście w momencie, zawsze oczywiście przyjęcie informacji o chorobie, podejrzenie już choroby nowotworowej jest nie lada wyzwaniem i za tym oczywiście temu towarzyszą bardzo silne emocje. Niemniej jednak kobieta bardzo szybko orientuje się w temacie, to znaczy buduje swoją wiedzę z zakresu leczenia i też pojawia się to słynne hasło dlaczego ja, ale także często kobiety, pacjenci mówią tak, czego nie zrobiłam dla siebie wcześniej. A kobiety takie, które jednak wychwyciły chorobę na wczesnym etapie, mają poczucie takiej ulgi.
Wszystko.
Zrobiłam wszystko. Badałam się, dbałam o siebie, wychwyciłam chorobę na wczesnym etapie, działam, bo mam do tego całe pole narzędzi, aby leczyć się skutecznie. To się przekłada bardzo mocno na rodzaj zadaniowości, która akurat w leczeniu onkologicznym jest bardzo istotna, czyli właśnie jest zadanie, jest działanie. No oczywiście, kiedy mamy im choroba mniej inwazyjna, im mniej zaawansowana, no to też bezpośrednio to się przekłada na komunikaty, na rodzaj leczenia, na rodzaj zastosowanej terapii. W związku z tym, no to są różne cegiełki mniej, tak? Tych emocji, które rzeczywiście towarzyszą całemu procesowi leczenia, tak? W związku z tym, ja tu nie chcę nikogo wpędzać w poczucie winy, bo oczywiście często jest tak, że naprawdę człowiek jest totalnie zaskoczony i myśli sobie, jejku, no nie było żadnych objawów, tak? Nic mnie nie bolało, no bo rak nie boli przez bardzo długi czas, no rak nie boli, ale w momencie jakby takiej sytuacji kryzysowej najtrudniejsza jest bezradność, a tak jak powiedziałam, im szybciej, im sprawniej będziemy, zadziałamy, zadbamy o siebie, tym też mamy więcej możliwości, tak? Czyli więcej zadań się pojawia, no i przede wszystkim przekładających się no, na skuteczność, na jakość leczenia, na mniej inwazyjne terapie, to w takich sytuacjach no, ma ogromne, ogromne znaczenie i później pacjenci mówią, dziękuję sobie, jestem z siebie dumny, tak, że jakby jednak nigdy nie zignorowałam swoich też i takiej intuicji, takiej czujności zdrowotnej, tylko wychwyciłam chorobę na wczesnym etapie.
No i proszę Państwa, życzmy sobie, żebyśmy wszyscy byli tacy z siebie dumni, jeśli nam się przytrafi, a żebyśmy byli, no to po prostu badajmy się. Drogie Panie, naprawdę dla naszych dzieci, mężów, rodziców i innych bliskich osób ważniejsze jest to, żebyśmy były zdrowe, a nie żeby było posprzątane.
Absolutnie.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję.